Krzysztof Łapiński, były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, były poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
Drzwi do Pałacu Prezydenckiego są wciąż dla pana otwarte.
Czy jak się odchodzi też z jednej pracy, trzeba zachować też pewne takie BHP, żeby nie cały czas nie spoglądać wstecz, tylko patrzeć do przodu.
Nie, zła odpowiedź. Prezydent tuż po wyborze mówił, że drzwi Pałacu Prezydenckiego będą otwarte dla Polaków, więc dla pana też.
Myślę, że dla wszystkich, wiele osób przychodzi do pałacu, z różnego rodzaju są uroczystości, okazje. Ja jestem też zapraszany, bo to jest taka też ładna tradycja, że byli ministrowie są zapraszani na różnego rodzaju uroczystości 3 maja czy 11 listopada, kiedy mogę, to korzystam. Zdarza się, że nie mogę, bo to są czasami święta, kiedy można gdzieś wyjechać na kilka dni, ale na 11 listopada na zaproszenie pana prezydenta byłem, co prawda te uroczystości były w arkadach
savoir vivre, zostawmy, bo pewnie dużo mógłby pan o nim opowiadać.
Ale
o konkretach porozmawiajmy.
Nie w pałacu, ale to było zaproszenie prezydenckie.
Czy Andrzej Duda powinien debatować z innymi kandydatami w tej kampanii jeszcze przed pierwszą turą wyborów prezydenckich?
No to będzie ciekawa decyzja i dylemat dla sztabowców, bo z jednej strony wiadomo jest w takiej sytuacji, że jeśli tych kandydatów czy kontrkandydatów będzie 5 czy 6, to najbardziej będą pewnie atakować urzędującego prezydenta. Czyli
to jasne,
będzie
ale
jeden
pana
na
zdanie,
6.
Pana opinia, nie sztabu, pana, byłego rzecznika prezydenta w tej sprawie.
Pewnie będą przypominane deklaracje pana prezydenta sprzed kilku lat, który wytykał Bronisławowi Komorowskiemu, że nie chce debatować.
A ja przypomnę to, co pan mówił w 2015 roku jako współpracownik Andrzeja Dudy. Wtedy pan mówił, żadna osoba nie powinna być zwolniona z obowiązku uczestnictwa w debacie, nawet jeśli jest to urzędujący prezydent. Koniec cytatu.
Ja myślę, że tak, że prezydent jest dobrym mówcą. W różnego rodzaju debatach jest, czy wystąpieniach publicznych, otrzaskany, mówiąc kolokwialnie. Więc nie widzę problemu, raczej nie sądzę, żeby unikał debaty, nawet wiedząc, że
powinien
to będzie jeden.
Powinien debatować, panie
ale
ministrze,
to, ja nie wiem, czy powinien. Pan przytoczył mi słowa i pewnie jest więcej słów i samego pana prezydenta i sztabowców z tamtego czasu i to będzie pewnie też brane pod uwagę przez sztab.
Społeczeństwo oczekuje od kandydatów debaty i przedstawienia pomysłów na kolejne lata rządzenia. No. Tak mówił Krzysztof Łapiński, współpracownik Andrzeja Dudy.
No bo też taka była nasza strategia sztabu, żeby pokazywać, że to jest czas na debatę już w pierwszej turze ze
wszystkimi. A, czyli pan mówił, choć w to wcale nie wierzył.
Nie, wręcz przeciwnie. I dlatego myślę, że w tym wypadku ja nie mogę, jestem poza sztabem, nie biorę udziału w kampanii, więc nie wiem, co będzie, ale zakładam, że pan prezydent będzie debatował w pierwszej turze, pamiętając o tym, jakie padały deklaracje 5 lat temu.
40-45% w tym momencie kampanii wyborczej w sondażach. To jest dobry scenariusz dla Andrzeja Dudy?
No, to jest na pewno dobry punkt wyjścia, ale pamiętajmy to, co się
wydarzyło. Bronisław Komorowski miał dużo lepszy punkt wyjścia.
Pamiętajmy to, co się wydarzyło 5 lat temu i tamta sytuacja z prezydentem Komorowskim pokazała, że każdą przewagę można utracić, czy roztrwonić, ale też pokazała, że każdą stratę można nadrobić. Punkt wyjścia jest dobry, bo to jest solidny, czy to jest to 43, czy 45-procentowe sondaże, no ale do 50 trochę brakuje, no i w kampanii trzeba nie tylko utrzymać to, ale jeszcze zwiększać, więc to dopiero jest wyzwanie przed kandydatem i przed sztabem.
Mówimy o sondażu United Survey dla RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej. To jest badanie, które pokazuje, że w drugiej turze, gdyby się w niej znalazł, to Władysław Kosiniak-Kamysz mógłby pokonać Andrzeja Dudę. To jest sygnał alarmowy dla sztabowców prezydenta?
Tutaj chyba zdaje się też była przed naszym wywiadem też taka wypowiedź pana profesora Fachwedełka, z którym w znacznej mierze się zgadzam. Nie tylko dlatego, że pan profesor kiedyś był wykładowcą na moim wydziale chodziennego zajęcia, ale troszkę tak jest, że z różnych obserwacji, analiz wynika, że Władysław Kosiniak-Kamysz mógł być trudniejszym przeciwnikiem, bo wzbudza też pewnie mniej skrajnych emocji w elektoracie takim, no nazwijmy to, miękkim Prawie Sprawiedliwości, tylko że wszyscy też wiemy, że jego dzisiaj największym wyzwaniem czy problemem jest to, żeby do tej drugiej tury się dostać.
Tylko że takie badanie jak to właśnie pozwala mówić politykom, jak Krzysztofowi Gawkowskiemu z Lewicy, który rano mówił w RMF FM, tak, ten sondaż potwierdza, że Andrzej Duda nie jest już niezniszczalny. To jest zasadnicza zmiana narracji.
Ale to już nie trzeba tego sondażu. Jeszcze raz powtórzę, wybory 5 lat temu pokazały jedno, że nie ma ma takiego kandydata, czy takiego nawet prezydenta, który nie może przegrać wyborów.
Czyli no, Andrzej Duda nie jest niezniszczalny.
Ależ oczywiście, no historia, czy to trzeci RP pokazuje, że urzędujący prezydenci przegrywali, przecież Lech Wałęsa przegrał, Bronisław Komorowski przegrał, natomiast dzisiaj Andrzej Duda jest liderem sondaży i ma największe szanse na zwycięstwo, ale przed nami jeszcze 70 parę dni kampanii, w niej się może wiele rzeczy wydarzyć.
No właśnie, tu sztabowcy
tych kandydatów, którzy no, walczą o tą drugą turę, bo mają mniejsze poparcie, pewnie patrzą na to z nadzieją, że na takie sondaże. No, a pewnie sztab Andrzeja Dudy cały czas ma w tyle głowy, że jeszcze te wybory nie zostały rozstrzygnięte.
Kieruje Jolanta Turczynowska,
bo kampania się dopiero zaczęła.
Zastanawiał się pan nad tym, jakie sukcesy pani mecenas w polityce zdecydowały o tym, że to właśnie ona kieruje kampanią prezydenta?
Ale zdaje się, że cała droga zawodowa pani mecenas to była droga właśnie w palestrze jako adwokata. Miała tam epizod, że była kiedyś radną w Bydgoszczy, tak, startowała ostatnio w wyborach do Senatu, więc pewnie nie szukano zalet w karierze politycznej, no bo pani mecenas się nie udzielała politycznie.
No nie, pani Kurczynowicz-Kieruło startowała w wyborach i przegrała, i w wyborach do Sejmu, i do Senatu. Nie ma sukcesów w polityce.
Nie, do Sejmu to pewnie dawno, bo do Senatu ostatnio. Ale może stawiono też na inne zalety, nie wiem, może dobrą organizację pracy, różnego rodzaju pomysły. Nie znam osobiście pani mecenas, no ale w tym wymiarze zawodowym jako mecenas chyba osiągnęła sukces, bo chyba jest jednym z bardziej wziętych adwokatów.
Były rzecznik PiSu, Marcin Mastalerek, z którym pracował pan 5 lat temu w kampanii wyborczej, mówił teraz w telewizji Polsat tak. Problem jest taki, że dziś osoby, które w 2015 roku zajmowały się ustawianiem kadrów czy mikrofonów, uwierzyły, że mogą robić kampanię wyborczą i są strategami.
Nie wiem, czy pan oczekuje skomentowania. Może najlepiej zaprosić Marcina Mastalerka.
Zgadza się pan z taką oceną, że ludzie, którzy wcześniej zajmowali się taką pomocą przy kampanii, teraz zostali głównymi twarzami w tej kampanii Andrzeja Dudy?
Znamy oczywiście oficjalny skład sztabu tych osób, nazwijmy to decyzyjnych, szefa sztabu, szefa kampanii, szefa do spraw programowych, rzecznika. Też zawsze jest ważne zaplecze, kto też pracuje na całą kampanię. Ja tutaj nie znam, być może Marcin wie więcej na ten temat, kto jest na zapleczu. No, wiem jedno, że choć to są często mocne i krytyczne słowa, to chyba jednak wypowiadane, czy na pewno wypowiadane przez człowieka, który dobrze życzy Andrzejowi Dudzie, dobrze życzy prezydentowi, życzy mu pewnie reelekcji. I jeśli takie są wypowiada, choć są krytyczne, to pewnie dlatego, że jest zatroskany o kampanię, ostateczny wynik i o to, jak prezydent wypadnie w tych wyborach.
A kiedy słyszy pan kolegów, dawnych kolegów, którzy mówią, że Andrzej Duda nie jest prezydentem partyjnym, nie jest prezydentem Prawa i Sprawiedliwości, to uśmiecha się pan choć trochę, kiedy nikt nie widzi?
Ale to każdy prezydent tak zawsze w czasie kampanii to podkreślał.
Rozumiem, tylko czy pan się uśmiecha, jak pan
wiemy,
to słyszy?
Ale wiemy, że oczywiście jaka partia wystawia Andrzeja Dudę 5 lat temu, jaka partia popiera, ale oczywiście zawsze takie oczekiwanie społeczne, żeby prezydent był ponad podziały partyjne, więc wiadomo, że w kampanii trzeba kłaść nacisk na to, że prezydent nie jest prezydentem jednej partii, prezydentem
partyjnym. Pytanie, czy to
ale to wie pan, to każdy prezydent, który był przed Andrzejem Dudą, był prezydentem wspieranym przez jakąś partię, jakiś ruch polityczny za nim stał i tak będzie. No, tu rozumiem, że chodzi o to, żeby pokazać, że Andrzej Duda to nie jest tylko, to jest coś więcej niż Prawo i Sprawiedliwość, że więcej osób popiera Andrzeja Dudę niż popiera Zjednoczoną Prawicę.
Krzysztof Łapiński, Marcin Zaborski, nie kończymy rozmowy. Przenosimy się do internetu na rmf24.pl i do portalu interia.pl. Zapraszam.
A słuchaczom dziękujemy.
Były rzecznik prezydenta, były poseł Prawa i Sprawiedliwości nieustająco z nami, Krzysztof Łapiński. No właśnie, skoro mówimy o tym wątku, bo właśnie teraz Andrzej Duda spotyka się z klubem parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. Z drugiej strony widzimy, że za kampanię prezydenta w całej Polsce i w poszczególnych regionach odpowiadają politycy Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. Jak więc można mówić, że nie jest to polityk konkretnej opcji politycznej?
Bo tak jest, że kiedy mamy kampanię, to de facto w polskich warunkach siły polityczne, czyli partie polityczne są w stanie wziąć na siebie ciężar kampanii. Czy to będzie kampania Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, czy Władysława Kosiniaka-Kamysza, czy Roberta Biedronia, no nie liczę tutaj Szymona Hołowni, to jest to kampania oparta na partiach politycznych. Więc jeśli by któreś z tych państwa też wygrało, to też można będzie powiedzieć, że to jest kandydat partyjny, bo za każdym stoi partia.
Oni nie mówią, że nie mamy nic wspólnego z partią polityczną, jesteśmy bezpartyjnymi kandydatami.
Ale gdyby zostali wybrani, to jestem w stanie powiedzieć, że wtedy też starali się pokazać, że są niepartyjnymi. Tak jest skonstruowany w Polsce system polityczny, żeby zostać prezydentem najczęściej trzeba mieć poparcie dużej partii lub największej i całe struktury, które za tym stoją, a oczywiście w przekazie takim kampanii, no to jest oczywiste, że kandydaci czy sztaby chcą pokazać, że nawet jeśli dana partia popiera danego kandydata czy za nim stoi, to on jest ponad tą partię, reprezentuje szersze grono obywateli, nie tylko tych głosujących na tą partię.
Tak, tuż po wygranej prezydent Andrzej Duda mówił tak, chciałbym, żeby po 5 latach mojej prezydentury mogli państwo powiedzieć, że jestem prezydentem wszystkich Polaków. Teraz pani Jolanta Turczynowicz-Kieryło, szefowa sztabu, czy szefowa kampanii, mówi, prezydent Andrzej Duda jest i będzie dla wszystkich Polaków. Tyle, że po drodze mieliśmy wypowiedź w połowie kadencji, w maju 2017 roku, kiedy Andrzej Duda przyznał, że nie da się być prezydentem wszystkich Polaków.
No, wie pan, to jest oczywiste, no bo...
Takie rzeczy mówić, jak to jest oczywiste?
Jeśli wybory... No bo tak, bo co innego chęć, intencja, a co innego fakty. No to jest tak, że gdyby prezydenci w Polsce byli wybierani taką większością, że 95-7% obywateli zagłosowało, no to można by wtedy powiedzieć, że są niemalże prezydentami wszystkich Polaków. Zawsze będzie tak, że w drugiej, jeśli wybory się rozstrzygają najczęściej w drugiej turze, choć zdarzyło się raz, że w jednej, to będzie znaczna grupa, która nie popiera danego kandydata i ona oczywiście potem może zacząć go popierać, może różnymi ruchami zostanie przekonana, ale tak jest, że zawsze znajdą się pewnie spore grupy społeczne, które powiedzą, nie głosowałem na tego prezydenta, więc nie jest moim prezydentem.
To konkretnie. Będę prezydentem dialogu i porozumienia, a celem mojej prezydentury będzie praca na rzecz odbudowy wspólnoty Polaków. Tak mówił Andrzej Duda 5 lat temu. Dzisiaj, kiedy pan patrzy na te 5 lat, to może pan powiedzieć, że prezydent Andrzej Duda odbudował wspólnotę Polaków?
Ale nikomu dzisiaj się nie udało odbudować wspólnoty Polaków.
Nie, pytam o Andrzeja Dudę, bo o nim rozmawiamy.
I nie wiem, czy to zadanie jest zadaniem dla nawet prezydenta, dla jednej osoby.
Czyli Andrzejowi Dudzie nie udało się odbudować wspólnoty Polaków?
Bo te podziały są bardzo mocne, głęboko sięgające, mające swoje korzenie często w wydarzeniach sprzed wielu lat i nie da się ich tak łatwo zasypać. To nie jest tak, że nie wiem, prezydent nie chciał, czy nic nie robił, tylko fakty są takie, że jednak nasze społeczeństwo, tak jak wiele innych społeczeństw demokratycznych, czy to będzie brytyjskie, amerykańskie, niemieckie, jest mocno podzielone. U nas może te podziały są oczywiście, mają inny charakter niż podziały amerykańskiego społeczeństwa, ale tak jest. No, żyjemy w demokracjach i często emocje, które są za polityką, które stoją za polityką, są na tyle mocne, że ludzie nie potrafią często się w gronie rodzinnym czy nawet koleżeńskim dogadać, jeśli chodzi o politykę, a często w innych sprawach potrafią.
Joanna Lichocka zaszkodziła Andrzejowi Dudzie?
No, na pewno nie pomogła.
Ale zaszkodziła?
To jest tak, że gdyby była ważnym członkiem sztabu, nie wiem, szefował kampanię, właśnie rzecznikiem, to pewnie tamto wydarzenie miałoby większe znaczenie.
Ale da się to zamieść pod dywan w czasie kampanii wyborczej?
Zamieść pod dywan to się nie da, no bo nie zamieciono. Natomiast jest pytanie, czy do 10 maja, na ile wyborcy 10 maja przy urnach będą o tym pamiętać? Czy opozycja
w Klubie Prawa i Sprawiedliwości nie ma na razie chęci jeszcze ukarania posłanki Lichockiej, tak słyszymy, słuchając rzecznika dyscyplinarnego Klubu Prawa i Sprawiedliwości.
To już się wydarzyło kilka dni temu i pytanie, na ile to wydarzenie, tamten incydent będzie ważny na początku maja, kiedy będą wybory 10 maja, na ile opozycja będzie potrafiła to przypominać, nie wiem, w różnego rodzaju spotach czy innych działaniach, nazwijmy marketingowych, tego nie wiemy. Na pewno przez te kilka dni była sytuacja kryzysowa i poważna, ale pamiętajmy, że w kampanii są też dziesiątki różnego rodzaju wydarzeń, eventów, incydentów, wypowiedzi. I na koniec, czy 10 maja wyborcy będą o tym pamiętać? Zobaczymy. Na pewno to była sytuacja, która w przeddzień startu kampanii, w przeddzień dużej konwencji, no nie ułatwiała zadania.
Ustawa o pieniądzach na media narodowe będzie parzyć w ręce prezydenta Andrzeja Dudę przed podpisem?
No, to jest znowu temat, który, z którym prezydent się będzie musiał zmierzyć, bo jakąkolwiek podejmie decyzję, ona gdzieś zawsze może skutkować utratą części wyborców. No, dla prezydenta najlepiej byłoby, gdyby taka sytuacja nie wydarzyła się w apogeum kampanii. Czy
no, ktoś to zaplanował, no, że tak to się wydarzyło. To był błąd?
I to jest trochę dziwne, bo to jest pewien timing kampanijny. Tak, to był błąd, no bo jeśli wiadomo było, że taka ustawa może budzić różnego rodzaju emocje, sprzeciwy, czy wywoływać kolejną awanturę polityczną, to takie tematy trzeba było zamknąć na kilkanaście tygodni przed kampanią wyborczą, żeby kolokwialnie mówiąc, ludzie o nich zapomnieli.
Ale Prawo i Sprawiedliwość ustala agendę w Sejmie i mogło to ustalić
ktoś
inaczej.
Ktoś ewidentnie tutaj to przeoczył, bo to tu jest sytuacja taka, że skoro Prawo i Sprawiedliwość ma większość w Sejmie, ma większość w prezydium Sejmu, marszałka Sejmu, przecież tę ustawę można było głosować pewnie ze 2-3 miesiące temu, a nie wrzucać w momencie, kiedy ona już nachodzi na kampanię, na te pierwsze tygodnie kampanii.
10. rocznica katastrofy smoleńskiej będzie kłopotem w kampanii prezydenckiej?
No, piąta nie była w tym sensie, że te emocje już były takie trochę spokojniejsze i ona w żaden sposób, no, te obchody czy tamta rocznica nie wpływała na kampanię. No zobaczymy, czy tutaj
wrócą. Tylko, że Prawo i Sprawiedliwość wtedy występowało w roli opozycyjnej partii. I tu profesor Antoni Dudek mówił kilka dni temu w naszym studiu tak. To będzie moment, kiedy wielu ludzi zapyta rządzącą partię. Słuchajcie, no od 5 lat rządzicie, mieliście to wyjaśnić, strasznie, żeście Platformę i Tuska oskarżali o różne rzeczy, no to gdzie dowody? Pokażcie je. Rocznica jest dla PiS niewygodna.
Znaczy, zgodzę się z panem profesorem w tym zakresie, że nie tyle, że jest niewygodna, dlatego że ktoś może powiedzieć, nie zrobiliście tutaj, nie wyjaśniliście do końca sytuacji, tylko pytanie, czy bardziej bym się z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości zastanawiał nad innym. Czy wrócą jakieś mocne emocje i podziały społeczne wokół tej rocznicy? Czy znowu ona wywoła jakieś skrajną polaryzację, że znowu dojdzie do jakichś gorszących scen czy awantur? Mam nadzieję, że nie, bo nie jest to nikomu potrzebne. A czy ten nurt takiego rozliczenia, czy pokazania, czy takiego oczekiwania, pokażcie, co zrobiliście, będzie kluczowy? Nie sądzę.
Ale opozycja ma prawo pytać, bo podkomisja smoleńska działa od wielu już lat.
Oczywiście, pewnie.
I od dłuższego czasu nie możemy się dowiedzieć jako dziennikarze także, co ta komisja robi
pewnie
dzisiaj pod kierunkiem Antoniego Macierewicza.
Pewnie opozycja i dziennikarze też będą o to pytać, bo to jest naturalne. Przy okazji tego typu rocznicy ten temat wraca. Tylko nie wiem, czy to będzie główna emocja, która dzieli Polaków, bo to było przez kilka pierwszych lat po katastrofie. To był temat, który dzielił Polaków, który wywołał różnego rodzaju emocje. Jednych mobilizował przeciw drugim i czasami też wyborczo miał swój wpływ. Czy 10 lat po tamtym tragicznym wydarzeniu te emocje wrócą też w takim natężeniu? Nie wiem, bo też jest, pamiętajmy, że minęło 10 lat, trochę to się zatarło w pamięci, weszły też nowe roczniki, na których to jest troszeczkę historia, bo mieli to osoby, miały przypuśćmy 10, 11, 12 lat temu i pamiętają jak przez mgłę. Więc po 10 latach, ja nie odpowiem panu na pytanie, bo sam się zastanawiam, czy ta emocja wróci, taka mocna polaryzacja na tych, którzy obwiniają jednych za nie wiem, przyczynienie się do tej katastrofy albo innego rodzaju sytuacji.
To spójrzmy na ostatnie 5 lat i pana pamięć o prezydenturze Andrzeja Dudy. Co się Andrzejowi Dudzie nie udało w ostatnich 5 latach?
Ale ja nie jestem uwikłany w pracę żadnego ze sztabów. To pewnie sztabowcy będą chcieli pokazywać, czy gdzieś atakować różnego rodzaju sytuacje, gdzie będą mówili, że coś się prezydentowi udało, a też no, wie pan, byłem półtora prawie roku rzecznikiem pana prezydenta, więc też taka elementarna pewnie uczciwość mi nakazuje dobrze mówić o swoim byłym szefie.
Dobrze i tylko dobrze, ale pamięta pan, jako były dobrze. Rzecznik prezydenta, jako poseł Prawa i Sprawiedliwości były na przykład obietnice dawane w kampanii wyborczej, w której pan brał udział, obietnice dawane Frankowiczom. Niewiele z nich zostało, jeśli chodzi o realizację.
I też ta kampania będzie z punktu widzenia, to co pan mówi, Andrzeja Dudy inna, bo wtedy był kandydatem, takim challengerem, który mógł właśnie rozliczać z różnego rodzaju obietnic, czy że haseł ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego dzisiaj pewnie to druga strona będzie prezydenta rozliczać. To pytanie, na ile będzie potrafiła różnego rodzaju wskazywać, że tam coś się nie udało zrobić, może tu było jakieś niedociągnięcie, a na ile nie będzie. No i plus na ile dla Polaków to będzie ważne, bo może dla Polaków będzie ważniejsze, że no jednak nie udało się, bo tak jak pan mówi, z frankowiczami, ale udało się z 500+, z obniżeniem wieku emerytalnego, z innymi rzeczami. Zobaczymy, to zawsze jest, kampania jest ciekawy czas, bo w tej kampanii często wyrównują się szanse. Okej, dzisiaj prezydent jest prezydentem, też ma tę przewagę, że może zdobywać poparcie z racji tego, że sprawuje urząd, pojawia się w wielu takich uroczystych sytuacjach, które budują jego prezydenckość, jego pokazują, że jest prezydentem. Ale też pewnie opozycja, czy wszyscy praktycznie kandydaci opozycyjni uznają, że no jeśli zaatakują prezydenta za coś, czego nie zrobił, czy nie udało mu się, czy nie do końca zrobił, to jest szansa na sukces naszych kandydatów.
Z bliska obserwował i tu będzie pan na pewno ostra walka. Jako minister w kancelarii prezydenta, na przykład całą operację pod hasłem referendum konstytucyjne, były wielkie zapowiedzi dotyczące pomysłu zmiany konstytucji, nic z tego nie wyszło, pan prezydent nie był w stanie przekonać do tego pomysłu swojego obozu politycznego. W Senacie Prawo i Sprawiedliwość miało wtedy większość.
Jasne, tylko pytanie, bo dzisiaj jesteśmy w logice kampanii. Możemy, dla mnie to jest ten temat, który pan wołał, jest o tyle interesujący, na ile na przykład, czy w ogóle ten temat zainteresuje wyborców, czy opozycja będzie umiała wywołać ten temat tego referendum, które nie doszło do skutku, i czy to będzie dla wyborców ważne.
Bo jeśli może, tak jest, bo, jak pan mówi, że to może być nieważne, bo pan jako to pytanie, nie, momencik, tylko pytanie, czy to było ważne dla Polaków wtedy, kiedy się to działo? Kiedy pan prezydent przekonywał, że to jest tak ważne, że trzeba zmienić konstytucję, oczywiście, zróbmy to i tak dalej.
Oczywiście, pełna zgoda, że wtedy to było dla prezydenta ważne.
Tylko czy dla Polaków było ważne?
Mi chodzi o co innego, że pan jako dociekliwy dziennikarz te wszystkie rzeczy tutaj pewnie będzie pytał o to sztabowców, czy może samego kandydata, samego prezydenta. Natomiast mi chodzi o co innego, czy dla wyborców będzie ten temat ważny, czy może oni po prostu uznają, że nie, że okej, nie udało się w tamtym temacie, ale udało się w innych.
Bo może ważniejszy na przykład będzie Marian Banaś i to, że wciąż jest prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Pan rozumie, dlaczego PiS do tej pory nie odwołał Mariana Banasia z funkcji?
Bo okazuje się, że nie ma takiej możliwości, czy takiej siły sprawczej, żeby w tym wypadku do tego odwołania doprowadzić, bo z jednej strony ten Marian Banaś, nazywany pancernym, sam nie chce zrezygnować, próby jakiegoś go przekonania zawiodły, a odwołanie go nie jest takie łatwe, no bo wiemy, jakie są warunki odwołania prezesa, jak mocno on jest umocowany też i w konstytucji, w ustawach, jak go to chroni. I tutaj
no tylko, że PiS nie pokazał się, że żadnego konkretnego rozwiązania, pomysłu na przepisy, które miałyby to zmienić.
Nie, no PiS próbował przekonywać chyba opozycję, ale w interesie opozycji pewnie ten taki kryzys jest, to jest w interesie opozycji. No i to pokazało, że są, taka sytuacja się wydarzyła chyba pierwsza od wielu lat, że PiS, mając formalną większość w Sejmie, tego nie może przeforsować. I to jakiś problem będzie, bo widzimy, że jednak jak są jakieś akcje CBA, to też są akcje Mariana Banasia, który przecież stoi na czele takiej instytucji, która naprawdę może wielu instytucjom czy wielu politykom zajść za skórę, no bo może przeprowadzić lega artis zgodnie z prawem każdą praktycznie kontrolę i mam też mocne instrumenty, żeby odpowiedzieć, nie? Wy mi tutaj nasyłacie agentów CBA, tutaj przeszukujecie dobrze, to ja kieruję kontrolę. Oczywiście możemy powiedzieć, że to jest podszyte taką, że to jest wszystko efekt wojenki i trochę prywaty, ale z drugiej strony no, to jest instytucja, która jest stworzona do kontroli, więc prezes może powiedzieć, ale ja wykonuję swoje obowiązki. Jest sytuacja, którą pewnie politycy Prawa i Sprawiedliwości chcieliby już dawno zakończyć, no ale nie mają akurat w tej możliwości dużego pola manewru.
Wielu ekspertów mówi o tym, że te wybory to nie będzie wybór między konkretnymi kandydatami, tylko między PiS-em i antypisem, czy plebiscyt za rządami Prawa i Sprawiedliwości albo przeciwko tym rządom. Czy dla Andrzeja Dudy taki plebiscyt jest dobrym scenariuszem kampanijnym?
pytanie, czy opozycji się uda wytworzyć ten wrażenie plebiscytu, ale urzędującego prezydenta oczywiście lepsza byłaby sytuacja, nie taka, o której pan mówi, czyli nie plebiscyt, a pokazanie. Ja jestem prezydentem od 5 lat, mam odpowiednie doświadczenie, przygotowanie, jestem tym, który się spotykał z Donaldem Trumpem, który jeździł na szczyty NATO, z który się spotykał z Macronem, z Angelą Merkel, znam wszystkich, potrafię się poruszać w światowej polityce, a ci moi kontrkandydaci, to oni aspirują do tej funkcji, do której jeszcze nie są przygotowani.
Więc tylko strony... nie tylko opozycja buduje ten scenariusz, proszę zwrócić uwagę, robią to też politycy Prawa i Sprawiedliwości, mówiący o tym, że jeśli Andrzej Duda przegra te wybory, to będzie koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości de facto.
Nie wiem, może się mylę, ale wydaje mi się, że jednak dla z punktu widzenia Andrzeja Dudy byłoby lepiej, gdyby to nie był plebiscyt PiS kontra reszta świata, bo ostatnie wybory parlamentarne pokazały, że PiS nie zdobył 50%, więc no, trochę reszta świata może zdobywać więcej, choć dzięki takiej, a nie innej ordynacji wyborczej nie rządzi. Tylko lepsze byłoby, żeby to był starcie na wizerunek, czyli kto jest bardziej przygotowany, no bo zdjęć takich różnego rodzaju sytuacji, wydarzeń, które można przekonać Polaków, że prezydent jest dobrze przygotowany, czy prezydent ma już format prezydencki, a inni to mogą sobie na razie pisać na billboardach hasło prezydent. Tu ma tę przewagę, że on jest urzędującym prezydentem, na tylu i tylu spotkaniach był w ONZ-cie, był w NATO, był na różnego rodzaju szczytach czy dziesiątkach wizyt, a każdy z kandydatów aspiruje do tej roli, więc nawet jak pisze sobie na billboardzie, to jest na wyrost. I w tym sensie chyba to jest lepsze pole starcia dla prezydenta. Ale, a może czegoś
Tusk,
nie wiem, i sztabowcy
Donald Tusk wspierający Małgorzatę Kidawę-Błońską w kampanii wyborczej. To jest scenariusz, który ucieszyłby pana jako stratega w kampanii Andrzeja Dudy?
Wiem jedno, że oczywiście po stronie opozycyjnej pewnie poparcie Donalda Tuska coś znaczy, a może nawet sporo, ale też wiem drugie, że mało jest polityków, którzy tak potrafią zmobilizować elektorat Prawa i Sprawiedliwości i nawet trochę szerzej jak Donald Tusk. Donald Tusk, jak pan nawet popatrzy na takie badania, które kilkanaście miesięcy temu zrobił Sławomir Sierakowski, nawet wzbudza często takie negatywne emocje, także wśród niektórych wyborców PSL-u, także lewicy, w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego i innymi rzeczami. To mu się ostro pamięta. Tamte badania bardzo ciekawe to pokazywali, nawet jak niektórzy wyborcy Platformy mieli pewne zarzuty wobec Donalda Tuska, więc na początku kampanii pewnie to jest trochę atut, żeby wesprzeć kandydatkę Platformy Obywatelskiej, żeby kandydaci innych partii PSL-u czy SLD nie mieli szans jej dogonić. No ale czy na koniec dnia, tak się patrzymy na całą kampanię, to pomoże? Tak jak mówię, biorąc pod uwagę, jak Donald Tusk potrafi mobilizować elektorat Prawa i Sprawiedliwości, to nie wiem, to zobaczymy.
Uspokoił pana prezydent, kiedy mówił, że ceny owszem rosną, ale tylko przejściowo.
To też jest temat, który może być, to nie chodzi o to, czy mnie uspokoił, to raczej chodzi o to, czy uspokoił miliony Polaków, którzy gdzieś tam, szczególnie tych, których portfele są mniej zasobniejsze, którzy może
wzrost cen
odczuwają.
A myśli pan, że taka wypowiedź uspokoiła tych Polaków?
Ale Polacy też nie tylko słuchają, bo oczywiście gdzieś tam słuchają wypowiedzi polityków, ale patrzą bardziej też na własną kieszeń, na własny portfel. I to też jest wyzwanie.
I myśli pan, że nie
najbliższe...
widzą tam, że płacą
nie,
za różne rzeczy więcej?
To jest wyzwanie na kilka miesięcy, zwłaszcza, że wiemy, tak jak mówię, że takie podwyżki, kilkuprocentowa inflacja, to najbardziej zawsze odczuwają osoby mniej zamożniejsze, bo to się szczególnie na ich portfelach odbija, bo jak ktoś zarabia 20 tysięcy i zapłaci za zakupy 100 zł więcej w sklepie, to pewnie tak tego nie odczuje, jak ten, który zarabia 2,5 tysiąca i zapłaci 100 zł więcej za zakupy. Więc o tyle to też jest wyzwanie dla kandydata urzędującego prezydenta, na ile właśnie na przykład ludzie powiedzą, okej, są programy społeczne, wszystko fajnie, tylko że inflacja mi to zjada. Czy to będzie stały trend i przez 3 miesiące ludzie będą o tym mówić, będą to odczuwać i może to zaszkodzić, to też zobaczymy. Zresztą jest takich kilka tematów, które nie wiemy, czy gdzieś tam się nie rozwiną. No jest sprawa wirusa, czy to gdzieś w jakiś sposób, już nawet nie chodzi o to, że nas zaatakuje jako Polskę, oby nie, ale czy nie... tu często jest kwestia bardziej psychologiczna, nie? Że samo pojawienie się kilku przypadków może powodować często panikę, może i wtedy ludzie już nie reagują. Jedni mogą uważać, że władza zrobiła zrobiła wszystko, żeby temu zapobiec, inni, że nie. To są takie tematy, które żaden sztab do końca nie może przewidzieć, ale każdy sztab powinien być gotowy na reagowanie na takie sytuacje.
Krzysztof Łapiński, Marcin Zaborski, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.